Budowa autostrad to był jeden z ważniejszych planów Hitlera, tak ważny, że autostrady nazywano w ogóle drogami Hitlera. Oczywiście służył on różnym celom, usprawnieniu komunikacji, docelowo także celom militarnym, połączenia lepszego, szybszego między miastami.
Frankfurt mocno zyskał na znaczeniu na przełomie XIX i XX wieku i to spowodowało automatycznie różne przemiany. Tutaj ulokowano bardzo okazałe budynki, powiedzmy główną pocztę, dyrekcję kolei i siłą rzeczy trzeba było dobrze skomunikować to miasto, które stało się siedzibą rejencji frankfurckiej. A że nitka autostrady Berlina do Frankfurtu była już praktycznie gotowa, starano się połączyć Frankfurt z Poznaniem, aby bardziej umocnić więź między tymi ziemiami, aby kraj Warty, czyli Wielkopolska pod okupacją, była bardziej zintegrowana z resztą III Rzeszy.
Nasz projekt miał na celu przede wszystkim upamiętnienie miejsc związanych z pracą przymusową Żydów przy budowie autostrady, która według hitlerowskich planów miała w przyszłości połączyć Berlin, Poznań, Łódź, biec miała dalej w kierunku wschodnim. Tutaj przede wszystkim realizowano ten odcinek pomiędzy Frankfurtem nad Odrą a Poznaniem i tu powstały obozy pracy przymusowej dla Żydów. Byli to przede wszystkim Żydzi z kraju Warty.
Polskie Radio Zachód prezentuje Oderblick.
Trafiliśmy właśnie na teren dawnego obozu karnej pracy wychowawczej, jak to się wtedy nazywało, Oderblick w Świecku, Oderblick. Dość piękna nazwa, bo widok na Odrę. Natomiast miejsce skrywa tragiczną historię, historię poszczególnych ludzi, z czego Polacy stanowili większość. Obóz istniał od jesieni 40 roku do końca stycznia 45 roku i był przeznaczony głównie dla osób w sile wieku, 20, 30, 40 latków. Z czasem, gdy brakowało ludzi do budowy autostrady, głównego zadania tego obozu, sięgano również po młodocianych.
Jednym z celów władz okupacyjnych niemieckich kraju Warty było przekształcenie wyglądu podległego hitlerowskim Niemcom obszaru. To znaczy w Wielkopolsce miała dokonać się zmiana wyglądu krajobrazowego, zmiana w wyglądzie miast na modłę narodowo-socjalistyczną. I w tym momencie, w 1943 roku, w związku z klęskami na froncie wschodnim, jakby te cele już przestały być ważne, tak? Bo było już przestawienie całkowicie gospodarki na cele wojenne. Plany były ogromne. Wiązało się to oczywiście z usunięciem z Wielkopolski wszelkich śladów po kulturze polskiej, a także żydowskiej. I jednak w 1943 roku cała gospodarka III Rzeszy została już przestawiona na cele militarne. I w tym momencie jakby już te obozy też powoli nie widziano dalej sensu ich istnienia.
Historia obozu była badana już wielokrotnie, głównie w latach 70., kiedy udało się przesłuchać wielu świadków naocznych, dawnych więźniów tego obozu. Może krótko różnica między obozem takiej pracy wychowawczej a obozem koncentracyjnym. Obozy koncentracyjne były prowadzone przez SS, natomiast obozy karnej pracy wychowawczej przez Gestapo, przez tajną policję państwową.
Połączenie wschodu z zachodem i budowa tej autostrady, czyli koncepcja w ogóle, to nie jest dzieło, które powstało z chwilą wybuchu wojny. Widać w tempie pracy, gotowości przygotowanego planu, że te zadania były już realizowane przed wojną. Koncepcja powróciła, problemem pozostała natomiast sprawa zatrudnienia, kogo można zatrudnić. Ponieważ uważano autostrady, Straßen des Führers, czyli drogi Führera, zatrudnianie oczywiście robotników niemieckich nie było możliwe, ponieważ oni byli włączeni do Wehrmachtu. Niemcy mogli być kierujący pracami budowy, planującymi, a nie fizycznymi wykonawcami. Pozostała teraz koncepcja zatrudnienia ludności żydowskiej i Niemcy wyszli tutaj z założenia takiego bardzo pragmatycznego, że ideologię należy odłożyć na bok i można do tego dzieła Führera zatrudnić ludność żydowską i odbyło się to bez dyskusji, jak powiedziałam, i ostatecznej zgody szefa Gestapo Millera, który wyraził zgodę na to, żeby deportowano na ten obszar zarówno rdzennej Rzeszy, jak i również kraju Warty, czyli Wielkopolski, także ludność żydowską.
W Lubuskim było minimalnie 22 obozów przymusowe do pracy autostradowej i prawie z każdych obozów pozostali ślady. Zarośnięte w lesie fundamenty baraków, a również można spotkać w lesie jeszcze pozostałości budowli. Wały ziemia, również elementy betonowe. Ale najciekawsze, jak mi wydaje, to są ślady obozów.
W przypadku Wielkopolski należałoby też wspomnieć o tym, że wysyłano do tej pracy także Polaków. W związku z nałożonym przymusem pracy na całą ludność polską kraju Warty także wysyłano. Natomiast w przypadku Żydów jest to istotne, że hitlerowskie Niemcy realizowały politykę Vernichtung durch Arbeit, wyniszczenia poprzez pracę, jak to określił minister propagandy Rzeszy Józef Goebbels. I ta praca Żydów była tu po prostu elementem ich zagłady.
Relacja Zaumana Kłodawskiego. Obiad dostawaliśmy po pracy. Jeśli kucharz nalewał zupę do misek z rozmachem, to część wylewała się na ziemię. Wielu Żydów płakało i lizało wylaną na ziemię zupę. Wtedy stojący obok policjanci z pałkami zaczynali nimi okładać leżących, bo ci zatrzymywali kolejkę.
Skąd wywodzili się więźniowie tego obozu? Przede wszystkim byli to mężczyźni, którzy mogli pomóc w budowie autostrady na odcinku Frankfurt-Gildendorf, Trzciel, na granicy ziemi lubuskiej i Wielkopolski. Były to osoby, na które nie działały drobne kary typu areszt tymczasowy czy więzienie krótkotrwałe. Były to osoby albo z przeszłością kryminalną, ale przede wszystkim osoby, które źle wypowiadały się na temat reżimu nazistowskiego. Powody mogły być różne, czasem trafiały się tu osoby przypadkowe, również z łapanek. A wiemy o tym również, że trafiali tu również Żydzi, między innymi z getta łódzkiego.
Nie tylko Żydzi pracowali na autostradzie, że również jeńce radzieckie i więźniowe policyjne.
My liczymy, że przeszło 37 tych obozów było wzdłuż autostrady na odcinku od Poznania do Frankfurtu nad Odrą. Właściwie zawiadywała budowa autostrady Naczelna Dyrekcja Budowy Autostrad, która znajdowała się w Berlinie, ale na poszczególnych odcinkach Poznań, Nowy Tomie znajdowały się podwykonawcze jakby biura, które koordynowały budowę autostrady na bezpośrednich, już na tych odcinkach im najbliższych. Obóz miał swojego kierownika, który był Niemcem. Obozy nie były miejscami pracy, tak? Tylko skoszarowania więźniów, a więc prowadzono więźniów z obozu do miejsca zatrudnienia, do odcinka, na który zostali skierowani, które niejednokrotnie były w znacznej odległości od miejsca ich zakwaterowania. Były oczywiście obozy takie, które działały przy więzieniach rozszerzonych policji, na przykład obóz w Świecku, gdzie poza także Żydami byli robotnicy przymusowi, którzy za różne jakieś działania niezgodne z prawem niemieckim obowiązującym wtedy do obozu takiego byli kierowani. Tu nie tylko byli Polacy, ale także Belgowie, Francuzi, Włosi, ci wszyscy, którzy na obszarze tej rejencji frankfurskiej się znajdowali.
Czasem dystans, który pokonywali do miejsca pracy był dość duży, a pokonywano tę trasę pieszo. Pierwotnie przybywano z Frankfurtu pieszo 6 km. Dopiero później zaczęto korzystać z tramwaju numer 2, który docierał w okolice stadionu w Subicach. Tam znajdowała się na terenie dużego bazaru w Subicach, dzisiejszego dużego bazaru, zajezdnia tramwajowa. I tam wysiadano i kolejne 2 km pokonywano pieszo. Były tam osoby czasem kalekie, czasem osoby starsze, które miały trudności. Takie osoby nie pozostawały zbyt długo w obozie. One były pierwszymi ofiarami egzekucji. Jeśli nie było z nich pożytku, ciężko było im ten obóz przetrwać.
Trzeba także pamiętać, że Żydów kierowano, jak zresztą Polaków, do najprymitywniejszych prac. Mówiono zresztą o takich propagandowych wytycznych i założeniach, kogo należy zatrudnić przy autostradzie. Żydzi nie są zdolni do obsługiwania skomplikowanych maszyn, a więc ich jedynym narzędziem jest tylko i wyłącznie łopata. Oczywiście, że to nie były, jak mówię, obozy koncentracyjne w takim znaczeniu, jak od razu myślimy Auschwitz, Stutthof czy Majdanek, czy częściej obozy zagłady, ale i reżim, który tam panował, przede wszystkim warunki pracy. Jak powiedziałam, z czasem stan zdrowia więźniów pogarszał się. Poza tym Byli to więźniowie, którzy kierowani byli do pomieszczeń zazwyczaj gotowych, budowanych z elementów gotowych, stawianych przez firmę Todt, drewnianych, gdzie ani nie było wystarczające ogrzewanie, izolacji tego budynku, a więc ciągle panujące zimno czy wilgoć. Więźniowie pracowali zawsze przy budowie autostrady, co jest oczywiste, na wolnym powietrzu. Musieli pokonywać długi dystans od obozu do miejsca pracy i z powrotem. Zaczynała się praca bardzo wcześnie, kończyła się o zmierzchu. Mieli przemoczoną odzież, którą nie mogli wysuszyć, nie mieli warunków, żeby ją zmienić. To powodowało, że zapadali często na choroby, a więc i gruźlica, i zapalenie płuc. Nie było oczywiście leków. Z założenia także w obozach mieli znajdować się lekarze żydowscy, którzy nie mieli statusu lekarza, tylko żydowski opiekun medyczny. Mógł to być nawet profesor medycyny, sława jakaś lekarska, ale on nie mógł być traktowany jako lekarz, a poza tym no, nie miał właściwych środków medycznych do leczenia chorych. Poza tym higiena, no, niemożliwość utrzymania higieny, brak mydeł, także dostępu do wody powodował, że więźniowie zapadali na inne choroby. Tu myślimy przede wszystkim o tyfusie, który w wielu przypadkach bardzo zmniejszał ich stan liczebny, a poza tym stawki głodowe i wyżywienia. Jak wiadomo, żywność była racjonowana w czasie wojny. Największe racje żywnościowe otrzymywali Niemcy, mniejsze Polacy, a najmniejsze Żydzi. To była zazwyczaj żywność, która nawet no, nie nadawała się do jedzenia. To były odpady, które wyrzucane były na śmietniki, prawie że podgniłe. To także powodowało ich pogorszenie stanu zdrowia.
Relacja Erwina Lewiego. Więźniowie otrzymywali raz na kilka tygodni około 150 gram smarowania na chleb, specjalnie produkowanego dla Polaków i Żydów z brukwi i marchwi. Od czasu do czasu przydzielano w niewielkiej ilości mięso końskie i owczą padlinę.
Więźniów chorych przedsiębiorcy niemieccy pozbywali się szybko, ponieważ od 1942 roku wyszło rozporządzenie, że za każdego, tak to się nazywało, wypożyczonego Żyda, przedsiębiorca niemiecki, podwykonawca robót, musiał płacić pieniądze do getta łódzkiego. To okrutne jest, ale w jego interesie było pozbyć się takiego więźnia chorego, bo on był chory, nie pracował, ale on musiał za niego płacić, prawda? Więc zgłaszał, że więzień jest niezdolny do pracy, do gestapo, które przyjeżdżało po takiego chorego więźnia. I wiemy, znamy takie przypadki, takie wykazy, że więźniów chorych, niezdolnych do pracy wysyłano do obozu z ogłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem.
Pracowano od świtu do wieczora, 10-12 godzin, czasem nawet dłużej. Racje żywnościowe były bardzo zaniżane. Część z żywności była kradziona przez obsługę obozu. Przykładowo, gdy były egzekucje nieopodal, przy tych topolach, stała szubienica. Wówczas takie egzekucje ekipa obozowa świętowała, urządzając ucztę. I tę ucztę przygotowywano z posiłków przeznaczonych tak naprawdę dla więźniów. Okradano ich.
Niestety zbyt wielu Żydów nie ocalało, a ci, którzy ocalili, nie wszyscy wrócili, rzecz jasna, po wojnie do Polski. Oni wyjechali do Palestyny, do Izraela późniejszego, ale żaden z nich nie mówił, że dostał jakiekolwiek pieniądze. Ale ta nadzieja roztaczana przed nimi, że wobec głodu, który panuje w getcie, dostanie wyżywienia, no bo on musi być przecież zdolny do pracy. A poza tym część tego wynagrodzenia otrzymają rodziny w getcie, powodowała, że oni się zgłaszali rzeczywiście początkowo ochotniczo bardzo. Jest taka zachowana korespondencja, także listy, gdzie o naiwności, ale rzeczywiście no, tak myśleli ci Żydzi, pisali do władz niemieckich getta łódzkiego: proszę pieniądze moje zarobione podczas pracy przesłać mojej siostrze, i tu imię, nazwisko, adres mieszkającej w getcie takim i takim. No ale te pieniądze, jak wiemy, po prostu to były, w zasadzie to była fikcja.
Początkowo, już od 40 roku, tak były pierwsze afisze wywieszane w getcie łódzkim, zachęcano żydowskich mężczyzn do przyjazdu do pracy poza getto. Zachęcano ich pensją, która miała dać im przetrwanie, miała zapewnić przetrwanie ich rodzin. Rodziny miały dostawać 212 marek za pomogi tygodniowo. Kiedy przyjeżdżali na miejsce, oczywiście się okazywało, że nic z tego, co im obiecywano, nie dostaną, bo z tej pensji im zabierano różnego rodzaju podatki, opłaty i w efekcie te pieniądze nigdy nie trafiały do nich. Te rodziny też nie dostawały tych zapomóg. od lipca 1942 przestano już w ogóle czymkolwiek zachęcać, po prostu robiono łapanki, właśnie w getcie łódzkim, bo tylko ono już pozostało. Przysyłano Żydów do pracy tutaj przy budowie autostrady i niemieckie firmy, które były podwykonawcami przy budowie tejże autostrady, płaciły 70 fenygów za jeden dzień za wypożyczenie jednego Żyda do pracy. Jeśli któryś pracujący żydowski robotnik był chory czy słaby, no to oczywiście nie było mowy o żadnym leczeniu. Trafiał do obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem. Była to eksterminacja. Obozy pracy łączyły w sobie cel gospodarczy z celem eksterminacyjnym.
Możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że pokonując ulicę Powstańców Wielkopolskich, stary dojazd ze Słubic do Świecka, docieramy do Alei Topoli. Te topole już są zdecydowanie wysokie, natomiast żadnych fundamentów przy samej drodze nie ma. Mimo to istniały i na terenie, gdzie ten obelisk stoi, była część zabudowań, północna część zabudowań. Idąc dalej na południe w kierunku wsi, możemy sobie wyobrazić, że stały kolejne zabudowania obozowe, baraki. W okolicy tych dwóch najwyższych topoli prawdopodobnie istniała szubienica, natomiast za nami, czyli w kierunku wschodnim, można odnaleźć zarówno płot betonowy, jak i masowe groby. Masowy grób znajduje się na terenie dawnego cmentarza wiejskiego, ale większość z tych grobów masowych do dzisiaj nie odnaleziono, więc tutaj jest pole do archeologów, historyków itd. Możemy przypuszczać, że teren całego obozu Oderblick w Świecku to było kilkadziesiąt hektarów, choć pierwotnie planowano około 2 hektarów. Ta powierzchnia się zwiększała ze względu na to, że przybywało więźniów, jak i trzeba było tych zmarłych więźniów czy więźniów zamordowanych gdzieś pochować.
Znajdujemy się w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie, które dokumentuje historię funkcjonowania tu dwóch obozów. Jesteśmy na sali, gdzie przedstawione są dokumenty, fotografie, eksponaty, obiekty dotyczące właśnie obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce. Mamy jako ciekawostkę takie sztandarowo-ideologiczne czasopismo Die Straße, które pochodziło od okresu przedwojennego, gdzie właśnie takie historie związane z budową autostrady, gdzie się reklamowały poszczególne przedsiębiorstwa, reklamowano sprzęt. Jako ciekawostkę także pokazujemy z okresu okupacji atlas, w którym zaznaczona jest budowa autostrady właśnie na odcinku od Poznania w stronę granicy. Takim wstrząsającym zdjęciem, które tu mogą Państwo zobaczyć, jak przyjedziecie do Żabikowa, jest zdjęcie, oryginalne zdjęcie pokazujące egzekucję na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Stadion jest właśnie w centrum miasta. Dla zobrazowania, gdzie jest to, powiem, że koło browaru, centrum handlowego, trójramienna szubienica, na której wiszą po prostu skazani, zbiegli z obozu, których złapano. Z tego obozu także prowadzono więźniów do budowy autostrady. Różne, powiedzmy, urzędowe dokumenty związane z budową tego odcinka, tej drogi. Jak obliczyłam, łącznie 80 firm niemieckich było zatrudnionych przy budowie autostrady. Firm, które do dzisiaj są, świetnie prosperują, szczycą się długą historią i osiągnięciami różnymi. Także mamy zdjęcia z obozu pracy dla Żydów w Żabikowie. Więźniowie mieszkali w barakach drewnianych, które były budowane z elementów gotowych, stawiane przez organizację TOD. Potem, jak już obóz został zlikwidowany, przeniesiony, te baraki były rozbierane i mamy też fragment oryginalnej ściany z takiego baraku z pokazaną izolacją. Oczywiście to było izolowane papierem, słomą i napis Reichsautobahnlager Poggenburg bei Posen. Także dokumenty związane z więźniami, którzy próbowali podejmować ucieczki, na przykład pas Anton, który zbiegł z obozu. Także takie nazwiska niektórych, Piaskowski Nuta, który zbiegł także z obozu w okolicach Grodziska, został znaleziony. To na przykład Mojsze Kirstein, który został powieszony w obozie w Wąsowie, który zbiegł z tego także obozu. To są wstrząsające dokumenty, bo mówiące o śmierci więźniów, ale także możemy dużo personaliów wyciągnąć. To jest rzecz niesamowita. Więźniowie do obozów mieli brać ze sobą swój sprzęt najbardziej im potrzebny. Tak? To nie była łapanka, gdzie do obozu kierowano osoby, tak jak złapano ich na ulicy, ale oni mogli wziąć jakieś naczynie, jakiś widelec, bo po prostu tego w obozach nie było i takie rzeczy im przygotowywano. Także mamy tu taki chleb, to jest oczywiście atrapa, sacharyna. Proszę także pamiętać, że do obozów dostarczano, jak wspomniałam, najgorszej jakości jedzenia, ale także na przykład pulwer, zupę robioną przez firmę Knorr. Na przykład buty niektórzy mieli dostarczane przez firmę Bata, ale niektórzy mieli jakieś klapki drewniane powiązane sznurkami, które powodowały kaleczenie stóp i także potem jakieś choroby, bo nie było możliwości opatrunkowej. Bardzo jest nam ciężko dotrzeć do byłych więźniów tych obozów. Tutaj mieliśmy kontakt z panem Lechananem Ząbkiem, który był skierowany z getta Wielunia do obozu w Żabikowie. Nawiązaliśmy w latach późnych 90. z nim kontakt. Bardzo się opierał, nie chciał nam nic mówić, spotkać się, ale przyjechał tu, a potem napisał swoje relacje. Bardzo wzruszające, on był nauczycielem muzyki i ta relacja jest napisana na papierze nutowym. Widać też, po prostu bardzo długo nie używał języka polskiego, jest ona pełna błędów, ale przez to bardzo taka, powiedziałabym, naturalna, autentyczna. Także to jest po prostu jakby najcenniejsze dla nas świadectwo funkcjonowania obozu.
Relacja Józefa Szlanga. Dzienne wyżywienie więźniów pracujących kilkanaście godzin dziennie składało się z kawy i kromki chleba. Do tego więźniowie otrzymywali trochę marmolady.
Proszę pamiętać, obozy nie były duże, ale przepływ był spory. Więc mówi się 15 tysięcy osób. To były takie śledztwa prowadzone po wojnie przez Okręgową Komisję w Zielonej Górze i także w Poznaniu. I mówię tutaj oczywiście na tym odcinku wielkopolskim, że tyle więźniów do tych obozów było wysyłane generalnie.
Weryfikowanie nie jest, ale można szacować, że 10 tysięcy Żydów pracowali na autostradę i najznaniejszy obóz autostradowy to jest obóz Jecko, obóz wychowawcy policyjny, również znany jako obóz Udablik, spojrzenie na Odrę, to też był obóz na budowę autostrady i w tych czasach przeszli przez ten obóz również kilka tysięcy ludzi, ale również można tylko szacować, ile tam traci życia.
Oczywiście w pewnym momencie zaprzestano budować autostradę, natomiast kontynuowano jeszcze w Wielkopolsce inne inwestycje, przy których wykorzystywano niewolniczą pracę Żydów, która, jak już wspomniałem, miała mieć charakter także eksterminacyjny. Natomiast generalnie w 1943 roku obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce były już likwidowane. Decydujące znaczenie miała decyzja Heinricha Himmlera, szefa SS, który nie powiedział o tym wprost, ale jego rozkaz przyczynił się do deportowania Żydów do obozu koncentracyjnego. I rzeczywiście w tym momencie działalność tych obozów pracy przymusowej dla Żydów, bo mówimy tutaj o Żydach, zakończyła się. Natomiast no to, co tutaj Matias też wspominał, chodzi także o pracę jeńców wojennych.
Świadków w województwie lubuskim jest mało przez zmian ludności po 1965 roku, ale są jakieś świadki. Częściowo z druga ręka, ale jest, w jakim sposób jest jakaś wiejska pamięć o tych obozach. W różnych wypadkach trafiłem na wiedzę o tym. To jest pamięć miejsca z tych śladów, które ludzie zobaczyli, na które trafili.
Na terenie Frankfurtu były trzy obozy. Każdorazowo do 300 więźniów planowano, było oczywiście o wiele więcej. W Świecku był obóz numer 4, obóz numer 5 w Kunowicach, również na terenie gminy Słubice oraz obóz w Czcielu. Obóz w Świecku był właściwie największym z tych wszystkich i odgrał kluczową rolę. Więc jeśli chodzi o pozostałości, mamy obelisk z roku 77, ubogacany o kolejne tablice. Przy okazji kolejnych rocznic pojawiają się nowe elementy tego obelisku. Niektóre fundamenty w lesie zachowały się do dzisiejszych czasów. Ogrodzenie betonowe, stary wjazd, ale areał całego obozu wymaga jeszcze dokładnego sprawdzenia.
autostrada nie była zbudowana, to ona była przerwana. Klęski, jakie ponosili Niemcy na froncie wschodnim, na pewno wpłynęły na decyzję ostateczną. Potem likwidacji obozu w 1943 roku wpłynęły wydarzenia, podjęcie decyzji przez Himmlera, a więc wybuch powstania w getcie warszawskim. Także były po prostu decyzja o likwidacji wszystkich obozów. Te prace, które wykonywali Żydzi na odcinku tutaj wielkopolskim, to były rzeczywiście prace zupełnie wstępne. Te od, powiedzmy, z Bąszynia do Frankfurtu były bardziej nawet zaawansowane, choć też nie ukończono żadnego kilometra odcinku autostrady. A to rzeczywiście były bardzo, bardzo wstępne prace. Gdzieś tam jakieś ślady, nawet tutaj w Żabikowie mieliśmy takie podmurówki, podfilary przyszłych mostów, ale to wszystko były dopiero prace wstępne.
Jak sami wiemy, autostradą A2 w tej okolicy można pojechać dopiero po transformacji ustrojowej w Polsce. Realizacja autostrady ze względów różnych, głównie porażek niemieckich na wschodzie, skomplikowała się, ale do dzisiejszych czasów można znaleźć pozostałości pracy tych więźniów, między innymi takie filary, zapory, różne elementy uboczne, które miały wzbogacać budowę autostrady, które miały dawać jej początek. A też, co nie wszyscy wiedzą, koło Zielonego Boru również ciągnie się taka droga przez środek lasu, którą wybudowali więźniowie obozu Oderblick w Świecku.
Trzeba pamiętać, że kiedy umierali masowo żydowscy robotnicy wskutek chorób, głodu, wycieńczenia, czy z powodu okrucieństwa ze strony pilnujących ich Niemców, natychmiast przysyłano nowych. Dopływali nowi robotnicy żydowscy. Nikt się nie przejmował śmiertelnością. Pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy. Praca przymusowa przy budowie autostrady łączyła się z masową eksterminacją, znaczy była przeprowadzana mniej więcej, tak oczywiście w tym samym czasie, co eksterminacja Żydów z kraju Warty w obozie Kulmhofhełmie nad Nerem. To wszystko jest połączone. I dlatego trzeba patrzeć na tą pracę nie tylko pod kątem jedynie wykonywania pracy, ale jako na całą zagładę Żydów z kraju Warty.
Bardzo zależy mi na tym, aby świadomość społeczna w zakresie historii obozu wzbogaciła się, aby miejscowi byli wrażliwi na historię lokalną. Tutaj mam w ręce przykład, jaki nie chciałbym, aby się powtarzał. Na śmietniku w Słubicach znaleziono kopię protokołów tak zwanej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu. 11 takich tomów znajduje się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice. Natomiast kopia takiego protokołu została znaleziona na śmietniku. Również zawiera niesamowite historie, niesamowite relacje świadków, którzy byli przesłuchiwani przez Komisję Badania Zbrodni i w Szczecinie, w Poznaniu, w Zielonej Górze i dają świadectwo przeszłości. Wśród nich były również osoby zamieszkałe po wojnie w Słubicach. Według mojej wiedzy takich osób było 6. Więc apeluję do mieszkańców miasta i regionu, aby z większym szacunkiem traktować tę historię. Jesteśmy im to po prostu winni.
Była to audycja Kamila Chybkiego, Oderblick. Wystąpili Anna Ziółkowska i Jacek Nawrocik z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Roland Semik, regionalista ze Słubic. Matthias Diefenbach z Instytutu Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą. Wykorzystano wspomnienia dawnych więźniów i robotników przymusowych ze zbiorów Muzeum w Żabikowie. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Październik 2019.